Nasz gość dnia.
Dzień dobry, Bartosz Święciński, kłaniam się nisko. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest Piotr Modzelewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i pełnomocnik PiS-u w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Miało być 8-9 mandatów na Podlasiu, a będzie 7 i żadnego posła Prawa i Sprawiedliwości z Łomży. Jest to duża porażka?
Nie, szanowni państwo, panie redaktorze, no jednak trochę dajmy optymizmu naszym wyborcom, ale też i naszym radiosłuchaczom, dlatego że historycznie Prawo i Sprawiedliwość pokazało, zacznę od takiej globalnej oceny rzeczywistości, historycznego wyczynu, gdzie w historii Polski tego nie było, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało trzeci raz wybory. Ponad 35% wyborców zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość i za to należy się podziękowania i mieszkańcom Łomży, województwa podlaskiego i całej Polski, bo przy tej całej koniunkturze, przy tej fali, która próbowała za wszelką cenę odsunąć Prawo i Sprawiedliwość, jednak wyborcy zadecydowali, że ufają Prawo i Sprawiedliwości. Oczywiście sprowadzając teraz to do poziomu województwa podlaskiego, no normalnym jest to, że chcieliśmy utrzymać minimum 8 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość tyle przecież w tej kończącej się kadencji posiada parlamentarzystów. No nie udało się rzeczywiście. Dzisiaj przychodzi też czas na jakąś tam analizę, weryfikację, co zrobiliśmy, co można było zrobić lepiej, ale na pewno w pierwszej kolejności należą się podziękowania za tak wysoką frekwencję, bo w ogóle w skali kraju to była bardzo wysoka frekwencja, ponad 74%, to jest w historii, też się nigdy nam nie zdarzyło, więc wyborcy, mieszkańcy zasługują też na wielkie powiedzenie podziękowania i dziękujemy za to, że poszliście, że głosowaliście.
I ta wysoka frekwencja wam na plus nie wyszła tak naprawdę.
No i panie redaktorze, pan matematyki nie oszuka. No, Prawo i Sprawiedliwość to, co tłumaczę, wygrało. No, ma największy ilość...
To jest tak zwane pyrrusowe zwycięstwo.
Ma na dzisiaj nikt pan nie może powiedzieć. Ani ja nie mogę powiedzieć, ani pan nie może powiedzieć.
No, patrząc na liczbę mandatów mniej więcej, no to nie macie samodzielnej większości.
Ale mamy największą liczbę mandatów. I pan nie może się poddawać takiej narracji, jak pozostali ludzie z opozycji, bo jednak powinniśmy podchodzić pragmatycznie. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma blisko 200 mandatów. Zobaczymy ostatecznie, jak PKW to ogłosi, czy to będzie równo 200, czy będzie dwa mniej mandaty, czy dwa więcej, zobaczymy ostatecznie. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma prerogatywę do tego, żeby podjąć próbę utworzenia rządu. To, że dzisiaj wszystkie partie opozycyjne z automatu mówią, my wygraliśmy, no pewnie patrząc koniunkturalnie z ich strony tak, że wszyscy się zjednoczymy i będziemy kontra PiS, to można tak o tym dyskutować, ale czy realnie tak będzie i czy Prawo i Sprawiedliwość będzie współtworzyć z kim rząd, to jeszcze mamy co najmniej 30 dni na to, żeby usiąść, dyskutować, rozmawiać i żaden wariant dzisiaj nie jest wykluczony, więc absolutnie nie mogę powiedzieć, że to jest pyrrusowe zwycięstwo. To jest realne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości.
Na razie deklaracje są jasne, chociażby ze strony PSL-u, żadnej koalicji z PiS-em.
Znaczy, wypowiedział się przewodniczący, pan Kosiniak-Kamysz. Natomiast my wiemy, że sam PSL nie do końca jest taki jednoznaczny, dlatego że mamy też kontakty z obecnymi posłami, z wieloosobami, którzy stanowią Polskie Stronnictwo Ludowe, więc jakby w tym zakresie na pewno mogę panu powiedzieć, że nie jest taka sprawa jednoznaczna. To samo dzieje się zresztą z Lewicą dzisiaj szeroko rozumianą. Też wypowiedź pana przewodniczącego z tego nie była jednoznaczna, że nie chce współrządzić z Prawem i Sprawiedliwością, jedynie powiedział znamienne słowa, że po 18 latach Lewica będzie w końcu mogła współrządzić i to jest akurat prawda, bo czy to będzie z PiS-em, czy z szeroko rozumianą opozycją, prawdopodobnie Lewica będzie tym języczkiem uwagi, ale czy ostatecznie i z kim, dzisiaj dopiero te dyskusje i rozmowy będą, to co powiedział pan premier Morawiecki i pan prezes Jarosław Kaczyński. My chcemy usiąść i rozmawiać merytorycznie o Polsce.
Czyli rozumiem, jest część PSL-u, część Lewicy, która nie miałaby nic przeciwko takiej koalicji z PiS-em.
No oczywiście, że tak. No więc no, my dzisiaj rozmawiamy o pragmatyce. Ja rozumiem, że była kampania, że były emocje.
A pan
że...
mówi oczywiście, że tak twierdząc po jakichś już rozmowach, czy po swoim wyobrażeniu?
Znaczy, panie redaktorze, o kuchni politycznej dyplomacja polityczna polega na tym, że się nie mówi o tym, co się wie na 100% albo jakie trwają rozmowy. Mówi się o tym dopiero, jeśli dojdzie do ostatecznego rozwiązania albo do ostatecznych podejmowanych decyzji. Na dzisiaj mogę panu powiedzieć, że żadna z partii oprócz Platformy Obywatelskiej i Konfederacji, która już się wypowiedziała jednoznacznie i my też wobec Konfederacji, że na pewno jest problem, żeby utworzyć taką koalicję. Natomiast jeśli to, co biorąc do serca sobie też to, co powiedział pan prezes i pan premier Mateusz Morawiecki, chcemy rozmawiać z każdym, to jeśli im będzie bliski nasz program i będą uważali, że warto z nami dyskutować, to ja uważam, że jesteśmy nawet w stanie stworzyć i popis. To, co kiedyś historycznie na początku tworzenia Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej było. Tylko pytanie, czy dzisiaj po tamtej stronie jest w ogóle chęci rozmowa, dyskusji o Polsce, o podmiotowym podejściu, a nie o podejściu brukselskim, czy podejściu, że teraz raptem będziemy realizować to, co chce Unia Europejska, bo podejrzewam, że to w tym kierunku zmierza, bo wielu polityków już z Platformy Obywatelskiej i powiem panu szczerze, nawet jak czytałem na Twitterze i nie tylko na Twitterze, to, co oni piszą o wyborcach tutaj ściany wschodniej, niecenzuralne nawet słowa, że co z tą Polską Wschodnią oni chcieliby zrobić i co z nią jest, bądź powiedzenie, że kończy się rozdawnictwo, albo że za chwilę wprowadzimy politykę Unii Europejskiej, czyli to może też oznaczać to, że będziemy chcieli mieć imigrantów, kończymy, nie wiem, ze wsparciem naszych obywateli, no więc my nie chcemy jako Prawo i Sprawiedliwość na to pozwolić, chcemy usiąść merytorycznie, na spokojnie rozmawiać o Polsce.
Czy wy też jesteście gotowi na ustępstwa różnego
rodzaju? Oczywiście, że tak. No i dzisiaj, jeśli ktoś z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że nie jest gotowy i po prostu przychodźmy do opozycji, to znaczy, że nie życzy dobrze Polsce i Polakom. No uważam, że dzisiaj każdy z nas musi usiąść, merytorycznie przedyskutować i rozmawiać na temat tego, co możemy zrobić dobrego dla Polski i dla Polaków, a nie po prostu odnosić się tylko i wyłącznie do emocji.
Wróćmy tutaj na teren łomżyński. Łomża pierwszy raz od dawna nie będzie miała żadnego posła Prawa i Sprawiedliwości. Może pomyliliście się, jeżeli chodzi o listę, o kandydatów?
No pewnie na taką ocenę chłodną, analizę, analitykę na pewno przyjdzie czas i moment. Faktycznie jest tak, że przez wiele, wiele lat Łomżę reprezentowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie polskim. Czy rzeczywiście to były błędy w podejmowaniu decyzji przez Prawo i Sprawiedliwość w tworzeniu tej listy? Podejrzewam, że pewnie każdy z czynników miał tutaj znaczenie i trudno, żeby się z tym nie zgodzić, że być może inaczej ułożenie listy albo inaczej postawienie nazwisk mogłoby spowodować, że inaczej by też ta lista powodowała, że oddawane by były głosy. No ale trudno się obrażać na święto demokracji, jakie były wybory 15 października i każdy mieszkaniec miał prawo zadecydować i podjąć decyzję taką, która jest dobra dla niego. My wiele jako Prawo i Sprawiedliwość, ja ze swojej strony na pewno wykonaliśmy na rzecz Łomży, ziemi łomżyńskiej i dalej chcemy pracować, dalej chcemy pokazywać, że rozwój Łomży i tego regionu jest dla nas bardzo ważny i istotny. Skoro wyborcy uznali inaczej, no to mam nadzieję, że przynajmniej to spowoduje, że Łomża dalej będzie mogła również się rozwijać za czasów Platformy Obywatelskiej, której wiemy, że tak doskonale nie było. Tak? Wiemy, że Łomża się nie rozwijała, wiele rzeczy w Łomży się zwijało.
Pan uzyskał łącznie 3124 głosy. Jest pan zadowolony z tego wyniku?
Nie, no wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, kto może być zadowolony z wyniku, który nie daje mandatu? No tutaj jakby podchodzę pragmatycznie do tego. Jestem bardzo usatysfakcjonowany i dziękuję wszystkim wyborcom i mieszkańcom za to, że oddali na mnie głos, bo jednak startując z 16 miejsca zrobiłem 14 wynik, czyli podskoczyłem 2 oczka wyżej, jeżeli fizycznie startowałem na liście Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że to były bardzo świadome osoby, które szukały mnie na liście i które chciały oddać głos, więc dla mnie, jako dla polityka, jako samorządowca, to jest bardzo dobry, bardzo taki optymistyczny sygnał, że te 3124 osoby wiedziało, kim jestem, co chcę robić i że chcą na mnie postawić swój głos. Porównując to zresztą do mojego startu sprzed 4 lat, to jest ponad 600 głosów więcej, więc jest progres w tym zakresie i tyle mogę jakby w tym momencie to ocenić. Na pewno to też jest dobry dla mnie sygnał i symptom przy starcie do samorządu, bo na pewno będę chciał startować też dalej do samorządu, do Sejmiku Województwa Podlaskiego, więc no, z każdego takiego startu i z każdej takiej możliwości zaprezentowania się trzeba przyciągać też te dobre myśli i konkluzje takie, które mają determinować do dalszego działania aniżeli do demobilizacji.
Jeżeli chodzi o Łomżę, to mówiło się, że Łomża taki bastion PiSu, a tymczasem w Łomży najwięcej głosów dostała Alicja Łebkowska-Gołaś z Platformy Obywatelskiej. Ponad 6 tysięcy głosów. Okazuje się, że mieszkańcy najbardziej cenili w tych wyborach przedstawicielkę Platformy Obywatelskiej.
To jeśli pan mówi personalnie, tak, to się z panem redaktorem zgadzam, że najwięcej głosów na kandydata zostało oddanych, ale nie, że zostało oddanych najwięcej na Platformę Obywatelską.
No tutaj mówię personalnie na kandydatkę.
Bo, ale pan redaktor tak wskazał, że najwięcej na Platformę Obywatelską, nie na Platformę Obywatelską.
Na przedstawicielkę Platformy
tak
Obywatelskiej.
Tak jest, bo na najwięcej głosów zostało oddanych na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i tutaj rzeczywiście mieszkańcy oddali również dużo głosów na jedynkę naszą, na pana premiera, pana ministra Jacka Sasina, na Adama Andruszkiewicza, na Bogusie Olbryś, na mnie, więc jakby pod tą kątem takiej polityki to Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast personalnie rzeczywiście Alicja zdobyła najwięcej głosów. Podejrzewam, że to też jakby zadziałało jednak ten mechanizm, że dwójka, że największe realne być może też szanse, no bo jakby to, co też rozmawialiśmy przed samymi wyborami na ostatnim naszym wywiadzie, że wielu mieszkańców jakby nie miało do końca tej świadomości, że realnie każdy z kandydatów ma szansę i to jest cały ten proces, który trzeba, uważam, dalej tworzyć, że każdy z nas ma taką samą szansę. To nie jest tak, że powyżej któregoś numeru to inni działają na rzecz jedynki, dwójki, trójki, tylko tak na dobrą sprawę każdy kandydat ma takie same szanse, oprócz tego, że jest trudniej być może znaleźć na liście, bo trzeba znaleźć ten 15, 16, 17 numer, a nie 1, 2, 3, 4.
Może po prostu ta większość uwierzyła w wizję rozwoju Łomży pani Alicji Łebkowskiej-Gołaś.
Ale ja powiem szczerze, nie widziałam tej wizji. Ja nie wiem, co pani Alicja Łebkowska-Gołaś zaproponowała na rzecz Łomży, więc jeśli pan redaktor mówi o wizji, to fajnie jakby pan przytoczył, ja bym się wtedy mógł do tego odnieść, do tej wizji pani Alicji, tak na dobrą sprawę, bo ja wiem, co ja prezentowałem. Pan rozmawiał na temat mojego programu, na temat czterech moich założeń. Z tego, co wiem, Bogusia też reprezentowała swoje założenia, co ona by chciała zrobić, więc no tutaj akurat nie zgodzę się, że wizja programu koleżanki Alicji zadecydowała i dlatego mieszkańcy zagłosowali na nią.
To w takim razie co, pana zdaniem, tylko ta dwójka?
Moim zdaniem ta dwójka na pewno była wiążąca i być może to, co rozmawialiśmy wcześniej, że takie ułożenie listy Prawa i Sprawiedliwości spowodowało to, że być może część mieszkańców dlatego zagłosowała również na Alicji. I to trochę no, taka analityka polityczna, analityka matematyczna powoduje, że właśnie no, skoro sami coś nie do końca może umiejętnie rozegraliśmy, to spowodowało, że automatycznie im plus to zadziałało na rzecz naszego konkurenta i tak to dzisiaj odbieram.
Zaraz wybory samorządowe czy to, że jedynym posłem z Łomży będzie Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej, może być początkiem, takim wiatrem zmian w mieście?
Wydaje mi się, że nie, bo szanowni państwo, panie redaktorze, no Prawo i Sprawiedliwość wiele wykonało, wiele rzeczy już na tyle też jest wdrożonych zarządów Prawa i Sprawiedliwości, które będą się dalej toczyć. Mówimy przecież o tej regionalnym przywróceniu kolei. Tworzy się końcówka już odcinka Via Baltiki, tej mostu przeprawy przez Narew. Będziemy chcieli przecież za chwilę też ogłaszać kwestię Centralnego Portu Komunikacyjnego. No i jako sejmik województwa Podlaskiego, jako Prawo i Sprawiedliwość dalej rządzimy do następnych wyborów samorządowych, więc wiele rzeczy, wiele jeszcze środków, które chcemy przeznaczyć na rozwój Łomży i subregionu łomżyńskiego będziemy robili, więc tutaj nie widzę jakiegoś wiatru zmian, o którym pan redaktor mówi, jedynie tylko to, że musimy przeanalizować, zastanowić się, co możemy zrobić lepiej, jak należy prowadzić dyskusje z mieszkańcami, żeby jednak przekonywać wyborców do siebie, bo uważam, że wiele, naprawdę dużo dobrego dla Łomży, dla subregionu łomżyńskiego zrobiliśmy i na pewno ten trend Prawo i Sprawiedliwość chce podtrzymać. I jeszcze raz mówię, dziękuję wszystkim za oddane głosy na wszystkich moich kolegów, koleżanki, za to, żeby mieszkańcy poszli na wybory, bo pokazaliśmy całemu światu, że jesteśmy bardzo wysoko oceniani, jeśli chodzi o państwo demokratyczne, bo 74% to uwierzcie mi, szanowni państwo, możemy być z siebie dumni, bo tym bardziej, że nie wprowadzamy modelów zachodnich, że czasami płaci się kary finansowe za to, jeśli ktoś nie chce iść na wybory, tylko tu mieszkańcy sami z siebie zadecydowali, że chcemy iść zagłosować, że to są bardzo ważne wybory dla Polski i stąd taka wysoka frekwencja.
Wybory samorządowe już na wiosnę i słyszałem, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Łomży ma być Lech Kołakowski. Czy potwierdzi pan takie informacje?
Ale to pan mnie pyta w kontekście Prawa i Sprawiedliwości, czy kogo? Bo
Prawa i Sprawiedliwości, kandydata na prezydenta Łomży.
Nic mi na ten temat nie wiadomo. To pan redaktor, nie wiem skąd ma taką informację, ale na pewno nie ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Być może pan ma to informację od samego zainteresowanego albo od jakiegoś innego środowiska. Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze się w tym temacie w ogóle nie wypowiedziało, bo stawialiśmy wszystko na wybory parlamentarne i na tym się skupialiśmy, żeby móc dalej rządzić. A co do wyborów samorządowych, to jeszcze mamy chwilę, za chwilę pewnie przyjdzie taki moment, że zaczniemy rozmawiać i dyskutować, ale na pewno w tym kręgu nie ma Lecha Antoniego Kołakowskiego.
Czy Prawo i Sprawiedliwość wymaga przeformatowania swojej wizji? Na przykład widzimy, jeżeli chodzi o głosy młodych, że mieliście najmniejsze poparcie ze wszystkich partii. Tam około 15% młodych ludzi.
Czy, panie redaktorze, no też na ten temat rozmawialiśmy w trakcie kampanii, jak jest z młodymi. W ogóle jakby osoby młode charakteryzują się zupełnym innym podejściem do świata, do rzeczywistości, do oceny, do analizy. Platforma Obywatelska też nie miała wysokiego wskaźnika, jeśli chodzi o poparcie wśród młodych. Najwięcej no, młode osoby zazwyczaj idą na takie partie bardziej zliberalizowane, bardziej takie, można powiedzieć, populistyczne, bo tutaj chodzi o Konfederację przede wszystkim.
No teraz te dane pokazują, że najwięcej głosów miała Koalicja Obywatelska wśród młodych.
Znaczy, pan, zależy w jakim pan patrzy tylko przedziale wiekowym, bo ja oceniam...
18-29.
Okej, 18-29, ale z analizy, którą my też jakby weryfikowaliśmy, ten procent jednak skali osób młodych, które gdzieś jest zainteresowane, żeby głosować, to zazwyczaj jest to Konfederacja, jest to zazwyczaj Lewica. To są tego typu ośrodki, które polityczne, które powodują, że młode osoby rzeczywiście upatrują tam swoich kandydatów. Koalicja Obywatelska dzisiaj, zyskując głosy wśród młodych osób, powiem szczerze, no, nie analizowałem tego jeszcze matematycznie. Kolegów z partii też nie pytałem, czy robili pogłębioną analizę, z czego mogłoby to wynikać. Być może znamy takie przypadki, to co się działo też w mediach, przecież słyszeliśmy, że studenci w ostatnim momencie szli i głosowali. Było też takich, wiem, że mnóstwo komisji, gdzie młode osoby w ostatniej chwili szli i głosowali. Czym oni de facto jakby przekonywali się do tego, żeby to postawić na Platformę Obywatelską? No mi jest osobiście, powiem szczerze, ciężko powiedzieć. Musiałbym to poddać jakiejś głębokiej analizie, żeby móc się wypowiedzieć w tej materii. Dlaczego akurat na Platformę Obywatelską? Uważam, że PiS miał dobry program również dla młodych. I jedynie co mogę powiedzieć, że być może jako Prawo i Sprawiedliwość, to co też rozmawialiśmy w kampanii wyborczej, powinniśmy się skupić na mocniejszym przekazie, żeby to docierało do młodych osób, że co Prawo i Sprawiedliwość robi, co ma w swoim programie, co chciałoby jeszcze zrobić dla młodych. I tu być może zawiodło, ale nie to, że Prawo i Sprawiedliwość ma zły program dla osób młodych.
Patrząc na całe województwo podlaskie, to najwięcej głosów zdobył Szymon Hołownia. Czy okazuje się, że te wielkie plakaty z podobizną ministra Jacka Sasina nie wystarczyły, żeby tutaj wygrać ten pojedynek jedynek?
Panie redaktorze, szanowni państwo, no, wydaje mi się, że w tej całej sytuacji jest kilka jakichś czynników, które determinuje do takiego wyniku, jaki otrzymał pan Szymon Hołownia. To też nie możemy tak bardzo mocno spłaszczać i powiedzieć, tu jest ponad 70 tysięcy głosów, tak, a tu jest prawie 60 tysięcy głosów. Wydaje mi się, że to nie zadecydowało tylko i wyłącznie banery i plakatowanie kandydatów, tylko również zagrało wiele innych czynników, tak jak pan sobie zdaje sprawę, dlatego że jak pan sprawdzi kandydatów listy z Hołowni i z PSL-u, to pan ma tam dwie osoby, które zdobyły w ogóle głosy, a pozostałe długo, długo nic. Więc jeśli pan poddaje analizie, to ja bym wolał, żeby pan ocenił całość, dlatego że pan minister Jacek Sasin zdobył prawie 60 tysięcy głosów, ale później jest pan Adam Andruszkiewicz, który zdobył ponad 50 tysięcy głosów, później jest minister Piątkowski ponad 22, minister Zieliński 20, więc jak pan podsumuje realnie, to pan zobaczy, że to, co panu też mówiłem w trakcie kampanii, Prawo i Sprawiedliwość miało bardzo mocną listę i każdy był kandydatem, który dużo brał. A siłą Hołowni było to, że był on i długo, długo nic oprócz Stefana Krajewskiego. Więc jakby porównując to jednak bardziej merytorycznie i weryfikując, jak te listy wyglądało, to stąd mogę powiedzieć, że pan Hołownia zdobył tyle głosów, a nie dlatego, że on jest osobą, która tak spowodowała, że 70 tysięcy osób, mieszkańców województwa podlaskiego jemu oddało swój głos.
Bardzo mocna lista, ale głosów jednak mniej niż w poprzednich wyborach.
Trochę mniej, to jest tam 20 chyba kilka tysięcy głosów mniej, ale jednak no, to jest dużo, dużo więcej aniżeli no, lista trzeciej drogi, dlatego że oni mieli około 20% poparcia w województwie podlaskim, mieliśmy ponad 42%, więc jeśli właśnie to chce pan porównać, kto ile dostał głosów i kto więcej dostał, no to Prawo i Sprawiedliwość dwa razy tyle dostało głosów, co lista czy to trzeciej drogi, czy nawet Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście to też należy się, uważam, zwrócić uwagę na to, że właśnie siłą Prawa i Sprawiedliwości jest to, że mamy bardzo wiele osób, które reprezentuje swoje regiony i każdy region mógł na pewno wybrać sobie swojego kandydata, na kogo chce oddać głos. I to jest zawsze wartością dodaną Prawa i Sprawiedliwości, że nie gramy na jedną osobę, tylko gramy drużynowo. I ten wynik, gdybyśmy nie grali drużynową, pewnie byłby zupełnie jeszcze inny, a dzisiaj rzeczywiście żałuję, że to nie jest minimum 8 mandatów. Ja tu nawet stawiałem, że plus 1, 9 mandat. Nawet z kolegą Stefanem Krajewskim się założyliśmy o to, kto będzie miał rację, bo on wskazywał, że właśnie będziemy mieli 7 mandatów. Ja mówiłem, że co najmniej 8 mandatów.
I co pan przegrał?
Bańkę mleka. Bańkę mleka, więc Stefan ode mnie otrzyma bańkę mleka, bo wygrał ten zakład, no, ale no, mam nadzieję, że przynajmniej będziemy starać się jeszcze jako Prawo i Sprawiedliwość rozmawiać i dyskutować bardzo poważnie o Polsce, o działaniach, jakie możemy zrobić dla naszych mieszkańców, dla Polaków i jednak, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło tworzyć rząd, żeby ta zmiana, która przez ostatnie 8 lat miała dobra zmiana na rzecz mieszkańców i Polski mogła być dalej kontynuowana.
Piotr Modzelewski, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Łomży, był gościem Dnia Radio Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szanowni państwo, dziękuję panie redaktorze.
Nasz gość dnia.